Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
2 godziny temu rozpoczął się w Polsce nowy 2014 rok.
We wtorek w Watykanie w Bazylice Świętego Piotra ojciec święty Franciszek przewodniczył nieszporom uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi i wygłosił dziękczynne Tedeum.
Papież mówił, że miniony rok nie prowadzi nas do rzeczywistości, która się kończy, ale do rzeczywistości, która się dokonuje, jest kolejnym krokiem do celu, który przed nami stoi. Celu nadziei i szczęścia, ponieważ spotkamy Boga, motyw naszej nadziei i źródło naszej radości. Ojciec Święty podkreślał, że pod koniec 2013 roku zgromadziliśmy jakby w koszu przeżyte dni, tygodnie, miesiące, aby wszystko oddać Panu.
W tym kontekście Ojciec Święty apelował o refleksję nad tym, jak przeżyliśmy ten czas. Pytał, czy poświęciliśmy go wyłącznie dla siebie czy innych, czy znalazło się w nim miejsce dla Boga i na modlitwę.
Podając za przykład Rzym, papież zwrócił uwagę, że nawet w wiecznym mieście jest wiele osób naznaczonych ubóstwem materialnym i nędzą moralną. Osób biednych, nieszczęśliwych, cierpiących, którzy stanowią wyzwanie nie tylko dla sumień osób odpowiedzialnych za życie publiczne, ale dla sumień każdego obywatela.
Ojciec Święty mówił, że Rzym w nowym roku będzie miał jeszcze piękniejsze oblicze, jeśli będzie jeszcze bardziej bogaty humanizmem, gościnny i przyjazny. Jeśli będziemy wrażliwi i wielkoduszni dla przeżywających trudności, jeśli będziemy umieli współpracować w duchu konstruktywnym i solidarnym dla dobra wszystkich.
Nowy rok wielu z nas witało na wspólnych spotkaniach modlitewnych. W polskich kościołach o północy sprawowane były uroczyste eucharystie oraz spotkania modlitewne.
W Sanktuarium Narodu Polskiego na Jasnej Górze pasterce noworocznej przewodniczył ksiądz biskup Antoni Długosz.
Sylwester bez alkoholu przygotowali także już po raz 11 księża Marianie z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Po raz 26 odbył się także Sylwester Ludzi Gór na Jaworzynie Krynickiej w Beskidzie Sądeckim. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa papieża Franciszka, kto rusza w drogę czynić dobro, zbliża się do Boga.
W Wejherowie w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym od godziny 23 trwała modlitwa dziękczynna za miniony rok 2013, a o północy sprawowana była Eucharystia.
Nowy rok witano na balach sylwestrowych czy też imprezach plenerowych. Niektórzy oczekiwali w zaciszu własnego domu.
Na rynkach miejskich przed ratuszami odbyły się koncerty muzyczne, między innymi we Wrocławiu, w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie.
Nowy rok witali także uczestnicy 36. Europejskiego Spotkania Młodych TZ w Strasburgu. Bierze w nim udział 30 tysięcy młodych ludzi z całego świata, w tym ponad 4,5 tysiąca Polaków.
Przed północą w parafiach, w których goszczą młodzi ludzie, sprawowane były eucharystie w intencji pokoju i jedności między narodami. Po mszy świętej rozpoczęło się tak zwane Święto Narodów, czyli zabawa sylwestrowa.
Świętowanie Nowego Roku najwcześniej rozpoczęli mieszkańcy Wysp Pacyfiku. Potem przyszedł czas na Australię, następnie Azję, Europę, Afrykę, a na końcu obie Ameryki.
Koniec 2013 roku był okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń, jakich byliśmy świadkami w mijających 12 miesiącach.
Był to szczególny czas dla Kościoła. Bez wątpienia historycznym dniem w dziejach Kościoła był dzień 11 lutego 2013 roku. Zwracając się do księży kardynałów zebranych na konsystorzu, ojciec święty Benedykt XVI zakomunikował im decyzję, jak to sam wyraził, o wielkiej wadze dla życia Kościoła. W pełni świadom swej decyzji zrezygnował z posługi biskupa Rzymu.
Ksiądz profesor Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Katolickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przypomina, że ostatni raz ze stolicy Piotrowej papież ustąpił 7 wieków wcześniej. Ksiądz profesor podkreśla, że Benedykt XVI wycofał się z publicznej działalności, aby nadal służyć Kościołowi.
Istotą posługi w Kościele jest służba. Czy to poprzez administrowanie, podejmowanie decyzji, czy może bardziej nawet poprzez medytację, kontemplację, poprzez życie ukryte, poprzez podejmowaną pokutę zakrytą przed oczami ludzi. I taką decyzję właśnie podjął papież Benedykt, oddając się całkowicie modlitwie, kontynuując pracę naukową, ale ciągle w służbie Kościoła. Papież ciągle Kościołowi służy, jest nadal w Kościele obecny, choć dyskretnie usunął się na samotność.
Od 28 lutego od godziny 20 trwał wakat na stolicy świętego Piotra. Następnie zwołano konklawę dla wyboru nowego papieża. W dniu 13 marca 2013 roku został wybrany kardynał z Argentyny, Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek.
Ksiądz profesor Marek Chmielewski przyznaje, że wybór pierwszego papieża z kontynentu amerykańskiego również wywołał wielkie zainteresowanie, ale też i niezrozumienie pewnego stylu uwarunkowanego sytuacją Kościoła na tamtym kontynencie, doświadczeniami wyniesionymi z pracy duszpasterskiej w tamtych realiach.
Trochę może budzić zdziwienie sztuczne zainteresowanie działalnością papieża Franciszka. Mam wrażenie, że nawet za czasu pontyfikatu papieża Jana Pawła II polskie media nie komentowały tak szeroko działalności papieża, jak czynią to obecnie, ale w sposób bardzo charakterystyczny, pokazując kontrast pomiędzy tym, co papież głosi, co papież czyni, a co dzieje się rzekomo w Kościele w Polsce. Tymczasem obiektywnie biorąc, papież Franciszek nie czyni niczego i nie mówi niczego takiego, co dotychczas nie działoby się w Kościele i co nie byłoby znane, czego Kościół by nie nauczał.
Znaczącym wydarzeniem 2013 roku były także Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Zgodnie z planem podjętym przez papieża Benedykta XVI, Światowe Dni odbyły się w Ameryce Południowej w Brazylii.
Podsumowując miniony rok, nie sposób nie wspomnieć o zakończonym 24 listopada roku wiary ogłoszonym przez Benedykta XVI.
2013 rok minął także pod znakiem walki telewizji Trwam o miejsce na cyfrowym multipleksie. 180 manifestacji w kraju i na świecie oraz 2,5 miliona podpisów.
W obronie katolickiej stacji stanęło bardzo wielu przedstawicieli gmin i powiatów w Polsce. Odbyło się kilka komisji sejmowych w tej sprawie. Tak ogromnego poruszenia społecznego potrzebowały Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także telewizja publiczna, aby prawdopodobnie od 15 lutego 2014 roku udostępnić katolickiej stacji miejsce na cyfrowym multipleksie.
Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, przypomina, że batalia telewizji Trwam toczy się od przeszło 3 lat.
4 marca 2011 roku Fundacja po raz pierwszy złożyła wniosek o przyznanie nam miejsca na multipleksie pierwszym. I wtedy, w tym pierwszym postępowaniu administracyjnym, nie otrzymaliśmy tego miejsca. Decyzją bodajże z lipca 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że Fundacja nie spełnia kryterium finansowego, czyli stwierdziła, że Fundacja nie posiada możliwości finansowych, nie ma dobrej kondycji finansowej, aby mogła taką koncesję otrzymać. To było to pierwsze postępowanie. Wówczas oczywiście, jak Państwo pamiętacie, zaskarżyliśmy tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis dodaje, że wciąż nie ma decyzji administracyjnej o rezerwacji częstotliwości, co także uniemożliwia wejście katolickiego nadawcy na MUX pierwszy.
Otrzymaliśmy 9 sierpnia decyzję koncesyjną, którą przyznano nam miejsce na MUX-ie pierwszym, ale do dnia dzisiejszego nie możemy otrzymać rezerwacji częstotliwości. Mimo że tak powiem, staramy się o to, złożyliśmy wnioski, toczymy batalię w tej chwili przed UKE, żebyśmy takie częstotliwości otrzymali. Tak naprawdę brakuje nam decyzji administracyjnej, czyli brakuje nam decyzji rezerwacyjnej prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I bez tej decyzji rezerwacyjnej to porozumienie nie przełoży się na nasze wejście na MUX pierwszy, prawda? Czyli jak najbardziej uważam, że powinniśmy dalej trzymać rękę na pulsie i powinniśmy wysłać te skargi do ministra administracji i cyfryzacji, aby urząd nie był bez czynny i tą decyzję wreszcie nam wydał.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, podziękował wszystkim za modlitwę i działania podjęte w walce o wolność słowa i poparcie dla telewizji Trwam.
Idziemy razem, modlitwa i czyn. Wtedy są dopiero wielkie owoce. Modlimy się tak, jakby tylko wszystko od Pana Boga zależało, bo od Niego to zależy, ale On potrzebuje również naszych czynów. Czyli czynimy tak, jakby wszystko od nas zależało z kolei. To jest ogromny zryw, to staranie się o miejsce na multipleksie. To nie jest pierwsze nasze takie staranie. To samo było z Radiem Maryja. Pewno sobie już wielu może zapomniało, a inni jeszcze nawet nie zauważyli tego, bo może później zaczęli słuchać radia. Radio rozpoczęło się 22 lata temu, ale przedtem to były wielkie starania o radio.
Poprzez portal www.radiomaria.pl wciąż można składać skargę do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie telewizji Trwam, która do czasu rozpoczęcia emisji nadal będzie upominać się o należne jej miejsce.
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma zweryfikować niejasności dotyczące podpisu pod zdjęciami w kwestii złamania smoleńskiej brzozy. Fotografie te zawarto w analizie służby wywiadu wojskowego, napisał jeden z dzienników.
Powyższa ekspertyza śledczych miała wyjaśnić, czy brzoza w Smoleńsku była złamana jeszcze przed katastrofą z 10 kwietnia 2010 roku. Stało się jednak odwrotnie. Pojawiły się nowe kontrowersje.
W ujawnionej dzień przed Wigilią analizie służby wywiadu wojskowego zdjęcie zrobione, jak wszystko na to wskazuje, po katastrofie, podpisano bowiem datą o tydzień wcześniejszą, informuje dziennik.
Wojskowa prokuratura zleciła opracowanie po drugiej konferencji smoleńskiej, na której profesor Chris Cieszewski przedstawił wyniki swoich badań. Według niego drzewo było złamane przed 5 kwietnia 2010 roku. Z kolei Naczelna Prokuratura Wojskowa twierdzi, że opinia Służby Wywiadu Wojskowego temu przeczy.
Poseł Stanisław Piotrowicz, członek parlamentarnego zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, podkreśla, że kolejne nieprawidłowości wynikają z wielu haniebnych zaniedbań.
Mszczą się kardynalne błędy prokuratury, a w szczególności zaniechanie dokonania określonych czynności procesowych tuż po katastrofie. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Jeżeli nie przeprowadzi się dokładnych oględzin z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, to później wychodzą na jaw rzeczy po kilku latach i konieczność naprawienia zaniechania w oględzinach, naprawienia poprzez inne czynności procesowe, poprzez opinię biegłych. Jeżeli w oględziny miejsca zdarzenia przeprowadzone byłyby rzetelnie, nie byłoby potrzeby dziś ustalania, jak wyglądało miejsce zdarzenia tuż po katastrofie.
Poseł zwraca też uwagę, że przedstawiciele rządowych komisji badających katastrofę nie przyjmują zaproszeń i nie uczestniczą w konferencjach smoleńskich, gdzie mieliby możliwość zakwestionowania błędnych ich zdaniem badań, na przykład profesora Chrisa Cieszewskiego i przedstawienia swojego uzasadnienia.
Potem natomiast ośmieszają i szkalują wybitnych ekspertów, co więcej, w nierzetelny sposób podważają ich naukowe analizy i badania, stwierdził polityk.
Prokuratura wojskowa działa pod ściśle określoną tezę. To widać na każdym kroku, a w szczególności chodzi o to, co zrobić, żeby podtrzymać wersję Maku i podtrzymać wersję komisji Millera. Są pewne rzeczy, które na to wskazują. Przede wszystkim zaniechania w przeprowadzeniu sekcji zwłok. Niedopuszczanie do udziału w sekcjach zwłok po ekshumacji pełnomocników rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie wiem, czemu to miałoby służyć, no bo oto ktoś z zewnątrz zetknąłby się z pewnymi materiałami dowodowymi, mógłby wskazać na pewne nieprawidłowości, względnie też wyciągać niewygodne dla prokuratury wnioski.
Film o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim od kilkunastu lat nie może się doczekać emisji w telewizji publicznej. Już od 15 lat w magazynach TVP leży film o pierwszej po ucieczce wizycie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Polsce.
Doktor Jerzy Bukowski, były reprezentant pułkownika Kuklińskiego w kraju, niejednokrotnie interweniował w tej sprawie u prezesa TVP Juliusza Brauna.
Prezes telewizji publicznej odpowiedział na ostatni list doktora Bukowskiego, pisząc, że, cytuję, nie zna filmu i nie wiedział o jego istnieniu. Poprosi o jego ocenę i zastanowi się nad ewentualną emisją.
Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie akcentuje, że emisja filmu jest tym bardziej istotna, że w 2014 roku będziemy obchodzić 10. rocznicę śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Teraz ten drugi już list ma pewne znaczenie rocznicowe, dlatego że 11 lutego 2014 roku będziemy obchodzić 10. rocznicę śmierci człowieka, którego nazywamy często pierwszym oficerem NATO, a niewątpliwie był to jeden z największych bohaterów współczesnej historii, nie tylko Polski. Człowiek, który ratował świat przed zagładą nuklearną, rozbrajając Imperium Sowieckie i przekazując wszystkie najbardziej skryte tajemnice Układu Warszawskiego Amerykanom, ale również w tym okresie dziesięciolecia śmierci będzie premiera filmu fabularnego reżyserii według scenariusza Władysława Pasikowskiego, mistrza kina sensacyjnego, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, pod tytułem Jack Strong, opartego właśnie na biografii pułkownika Kuklińskiego.
Dlatego tym bardziej zachodzi potrzeba pokazania filmu dokumentalnego zatytułowanego Wizyta, przygotowanego przez Beatę Kołaczyk i Bożenę Toporek na zlecenie TVP.
Film ten był już przeznaczony do emisji krótko po wizycie pułkownika w Polsce, jednak najprawdopodobniej z przyczyn politycznych nie został wyemitowany, dodał dr Jerzy Bukowski.
zwróciłem się z prośbą do prezesa Juliusza Brauna o to, aby film Wizyta został pokazany w tak zwanym prime time, po polsku mówiąc w najlepszym czasie antenowym, 11 lutego, może w przeddzień, może dzień później, w Telewizji Polskiej w programie pierwszym. Oczywiście byłaby wtedy możliwość zrobienia przed nim, czy też raczej po nim pewnej dyskusji na temat pułkownika Kuklińskiego i na temat w ogóle historii najnowszej Polski, bo spór o Kuklińskiego, który cały czas się toczy, jest tak naprawdę sporem o tym, czym była Polska Ludowa. I zresztą te różne wpisy internetowe, w których jedni cały czas uważają Kuklińskiego za zdrajcę, drudzy za bohatera, na szczęście tych drugich jest coraz więcej, świadczą o tym, że jest to jedna z najbardziej zażartych debat o podłożu historycznym, jakie toczą się dzisiaj w naszym życiu publicznym.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.